bez barier.
Trudne, niegrzeczne, złe, o dziecku albo głupi, upośledzony umysłowo czy chory psychicznie. Niestety wciąż tak nazywane są osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Dobry wieczór, Alicja Pietruczuk. Dziś w audycji Bez Barier będziemy mówić, czym jest autyzm, jakiego rodzaju trudności ze zrozumieniem świata i komunikacją mają dotknięte nim osoby oraz o tym, jak powinniśmy reagować na dziwne dla nas zachowania autystów. Zapraszam.
Barier.
Autyzm dziecięcy, autyzm atypowy, zespół Aspergera, upośledzenie zdolności niewerbalnego, uczenia się, całościowe zaburzenie rozwoju, autyzm wysoko funkcjonujący, zaburzenie semantyczno-pragmatyczne, zespół wielu złożonych zaburzeń rozwojowych czy hiperleksja. To są nazwy zaburzeń rozwojowych nazywanych zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Z jednej strony osoby nimi dotknięte mają podobne problemy, z drugiej być może istotne jest prawidłowe rozpoznanie cech charakterystycznych dla każdego z nich, bo może wówczas możemy lepiej je zrozumieć i efektywniej pomóc. A celowo użyłam słów zrozumieć i pomóc, bo wydają mi się one kluczowe, jeżeli chcemy mówić o osobach autystycznych, których wśród nas jest i będzie coraz więcej i będziemy się z nimi stykać w coraz bardziej licznych sytuacjach społecznych. Naszymi gośćmi są dziś panie Agnieszka Kowalewska i Monika Korzuchowska-Doyle z Białostockiego Oddziału Krajowego Towarzystwa Autyzmu. Dobry wieczór paniom.
Dobry wieczór.
Obie panie z problemami osób autystycznych spotykają się na co dzień i jako rodzice, i jako terapeuci. Czy rzeczywiście możemy tutaj zamiennie używać określeń zaburzenia ze spektrum autyzmu, autyzm, zespół Aspergera, upośledzenie umysłowe, choroba psychiczna?
Sporo tak, agresywne. Poza chorobą psychiczną.
Zaburzenie rozwojowe to jednak jest zupełnie co innego niż choroba psychiczna. I o ile rzeczywiście wiele zaburzeń łączymy we wspólną grupę jako zaburzenia ze spektrum autyzmu, o tyle na pewno nie możemy tego nazwać chorobą psychiczną.
Czym w takim razie jest autyzm, czy jak inaczej można to powiedzieć, zaburzenie rozwojowe, całościowe?
Całościowe, chociażby ze względu na to, że opiera się w trzech obszarach życia człowieka. Jeden z nich to komunikacja, drugi z nich to nauka, poznawczość, a trzeci to są zachowania społeczne, z którymi na co dzień tak naprawdę mamy do czynienia. Czyli sposób porozumiewania się, czyli to, w jaki sposób nabywamy wiedzę, uczymy się, a także to, w jaki sposób rozumiemy się na co dzień w świecie i jak w nim funkcjonujemy.
O osobach z zaburzeniami ze spektrum autyzmu mówimy, że są one neuronietypowe.
No pewnie, ponieważ tak naprawdę każda osoba z autyzmem to jest obraz kliniczny zupełnie innej osoby i innego funkcjonowania takiej osoby. Nie ma dwóch takich samych osób z autyzmem. Każda jest inna, każda ma inny zestaw cech, ale wnoszą one tak naprawdę bardzo duże bogactwo, z jednej strony komunikacyjne, jak i takie poznawcze przebywania po prostu z drugim człowiekiem.
Na czym polega owo zaburzenie? Na czym polegają te trudności w komunikacji, w rozumieniu drugiego człowieka, w nawiązywaniu kontaktów z drugim człowiekiem, w rozumieniu sytuacji społecznych? To wydaje się być podstawowe, żeby zrozumieć, jak funkcjonuje człowiek z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
Autyzm przede wszystkim to jest zaburzenie pracy mózgu. I z tego wynika tak naprawdę ta prosta rzecz, czyli to, że ten mózg w inny sposób niż u osób neurotypowych odbiera i rejestruje i odczytuje bodźce, które docierają do naszego ciała z zewnątrz. I to bodźce ze wszystkich zmysłów, tak? I wzrok, i słuch, i węch, ale też dotyk, też wibracje. To cały zestaw bodźców mózg musi przeanalizować, zidentyfikować i złożyć w całość. My tego na co dzień nie rejestrujemy, to nie jest świadoma czynność. Natomiast mózg cały czas bardzo ciężko pracuje, żeby takie dane przekształcać i żebyśmy my jako ludzie wiedzieli, orientowali się w przestrzeni, w środowisku, w pewnych sytuacjach właśnie społecznych. Natomiast u osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu te funkcje są zaburzone. Tak się powtarza. I tak naprawdę czasem można powiedzieć, przykładem takiego zaburzenia jest to, że na przykład jeśli dziecko poczuje brzydki zapach, ma odruch zatykania uszu. Ponieważ właśnie mózg nie do końca jakby rozumie, identyfikuje, z którego źródła, z którego odbiornika zmysłu bodźców ten nieprzyjemny bodziec dociera do mózgu. I w ten sposób to może wyglądać z zewnątrz. To jest właśnie taki bardzo charakterystyczny gest zamykania, zatykania uszu przez dziecko z autyzmem. I to jest reakcja na wiele bodźców, również stres.
Już machanie rękoma, tak naprawdę podskakiwanie, niemożliwość stania dokładnie w tym samym miejscu, ciągłe ruszanie się, powtarzanie różnych fraz, tak naprawdę odtwarzanie ich wręcz wiernie, tak jakbyśmy taśmę właśnie puścili. I to jest takie właśnie powtarzanie dosłownie tych samych tekstów, tych samych komentarzy, dialogów bardzo często.
Ale co trzeba pamiętać, takie powtarzanie nie jest formą komunikacji tak do końca. To jest raczej forma odreagowania czy przetworzenia sobie właśnie przez mózg osoby z autyzmem bodźcu, które wcześniej odebrał. Natomiast tego typu mowa, zwana też jest często mową bierną, ponieważ ona nie służy do komunikacji, tylko właśnie do takiego jakby samozaspokajania czy samoporządkowania się tych wiadomości w mózgu osoby z autyzmem.
To jest też bardzo często takie nieadekwatne reagowanie na pewien kontekst. To znaczy wchodzi na przykład osoba do jakiejś sali na przykład. W tej sali raptem wszyscy zaczynają się śmiać, a ona zaczyna płakać, bo ona nie wie, co się stało. Nie zauważyła tej sytuacji, nie rozumie, co się dzieje i może zupełnie inaczej zareagować niż na przykład inne osoby będące w tym samym pomieszczeniu.
Mówi się o tym, że osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu nie są chętne do nawiązywania kontaktów, nie szukają tego kontaktu i jest to jedna z pierwszych cech, które zauważają rodzice w rozwoju dziecka, że dziecko nie szuka kontaktu, nie znosi kontaktu wzrokowego, odwraca głowę, nie mówi.
To są, to kilka problemów pani poruszyła w tym momencie. Natomiast to, że dziecko, na pewno to nie jest jednoznaczne, że jeśli dziecko nie szuka kontaktu, to nie znaczy, że go nie potrzebuje. Bo często dzieci bardzo potrzebują kontaktu, natomiast po pierwsze często nie potrafią zidentyfikować tej swojej potrzeby i nie potrafią odpowiednio zakomunikować. Dlatego często na przykład widzimy, zdarza się zachowania agresywne u dzieci na przykład z autyzmem, przy czym my nie rozumiemy tego, że dla tego dziecka uderzenie to jest ten impuls, który dla niego jest przyjemny, bo on ma zaburzone przedczucie, on słabo czuje dotyk i bardzo silny musi być dotyk, żeby on poczuł i on dokładnie w ten sam sposób jakby próbuje w drugą stronę zareagować, tak, do drugiej osoby, mocno ścisnąć, ugryźć, uszczypnąć. Dla niego to jest zwykły sygnał, zwróć na mnie uwagę, dla nas jest to zachowanie agresywne.
Bywa też właśnie zupełnie odwrotnie. Te osoby bardzo mocno potrzebując kontaktu, wręcz narzucają się dla drugiego człowieka, ciągle zadając pytania, chodząc za tą osobą, przekraczając taką granicę bezpieczeństwa, dokładnie drugiego człowieka, albo przytulając się, tak dotykając, robiąc takie rzeczy.
Zaglądając w twarz.
Tak. Albo wręcz tak wprost pytając o jakieś takie różne rzeczy, bardzo osobiste rzeczy bardzo często.
I bardzo wprost.
Bardzo.
To jest jeszcze jedna, wydaje się, charakterystyczna cecha dla autystów, że rozumieją wszystko wprost. To znaczy nie umieją może nie tyle myśleć abstrakcyjnie, ile myśleć twórczo. Nie odróżniają swojego toku myślenia od toku myślenia drugiej osoby. I działają na zasadzie, jeżeli mi się to podoba, to podoba się też wszystkim dookoła. Jeżeli ja tego nie lubię, to nikt dookoła tego nie lubi.
odnośnie takiego rozumienia wprost. Po internecie biega taki mem, gdzie jest tekst z napisem postaw wodę na kawę i obrazek przedstawiający butelkę wody postawioną na opakowanie kawy. My poszlibyśmy pewnie włączyć czajnik, zagotować tą wodę, przygotować kubek, wsypać tą herbatę. Natomiast mówiąc w taki sposób do osoby z autyzmem, musimy się liczyć z tym, że ona po prostu wykona takie polecenie dosłownie. To tak jak pytamy taką osobę, ja bardzo często pytam syna. Chcesz teraz zjeść czy później? Cisza. Chcesz zjeść tak czy nie? Nie. I nawet jeśli mam obiad, a on powiedział, że nie, to co? Nie uszanuję teraz jego zdania? Stawiając różnego rodzaju takie pytania osobom z autyzmem, albo bardzo mocno takie abstrakcyjne, musimy się liczyć z tym, że odpowiedzą nam nie tak, jaką my intencją je o to pytaliśmy.
Lub wykonają czynności nie do końca tak, jak tego oczekujemy dokładnie. Tak jak właśnie kiedyś w naszym ośrodku był taki przypadek, że terapeuta poprosił podopiecznego, już jednego ze starszych, zanieść te dokumenty i połóż na stole koło sekretarki. Ze zrozumieniem, że ten chłopiec za chwilę wróci i dalej będą kontynuować zajęcia, bo to jeden z takich wyżej funkcjonujących podopiecznych, od którego można było jakby wymagać, to było takie ćwiczenie również. No i chłopiec wykonał polecenie do momentu podejścia do stołu położenia i stał tam. Stał, aż w końcu terapeuta się zaniepokoił po kilku minutach, gdzie on jest. Przyszedł, no pani mi wydała polecenie, idź do stołu, połóż. I dalej był koniec polecenia. Więc on w tym momencie po prostu się zatrzymał. Więc tak czasami no, musimy brać to pod uwagę, że to niekoniecznie jeśli osoba z autyzmem czy z zespołem Aspergera, z którymi być może się częściej spotykamy w przestrzeni publicznej, szczególnie tak bez opieki jeszcze kogoś być może starszego, świadomego opiekuna, jeśli osoba taka wykona polecenie, czy zrobi coś niezgodnie z tym, co powiedzieliśmy, to się nie zastanawiam nad tym, czy ona zrobiła to złośliwie, czy to był jakiś z jej strony nie tak, niegrzeczność, tylko w zasadzie, czy ona na pewno, ta osoba dobrze zrozumiała, co ja chciałam jej przekazać. Może inaczej sformułujemy pytanie. Bo tak jak na przykład miałyśmy na początku nasze dzieci też, kiedy się uczyły mówić i w ogóle komunikować, na pytanie moja córka, jak masz na imię, odpowiadała Lena. A jak zapytam Lenkę, jak się nazywasz? I już nie potrafiła odpowiedzieć, mimo że ja sama w pytaniu powiedziałam jej imię. Ona już nie potrafiła, czyli pytanie postawione troszeczkę inaczej, użyte inne słowo i dopóki my nie nauczyliśmy jej rozumieć tego pytania, że to pytanie oznacza dokładnie to samo, to dziecko wtedy nie potrafi odpowiedzieć.
Czy osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu mają kompetencje do zdobywania wiedzy? Ponieważ coraz więcej takich dzieci trafia do naszych ogólnodostępnych placówek edukacyjnych, do szkół różnego stopnia. I wydaje się, że jeżeli nie jest to autyzm połączony z upośledzeniem umysłowym czy niepełnosprawnością intelektualną, jak zwał, tak zwał, to te dzieci są w stanie się uczyć.
Każdy z nas ma kompetencje do zdobywania wiedzy w zależności od tego, jaki poziom funkcjonowania, bycia albo poziom inteligencji tak naprawdę mamy. Jeśli chodzi o osoby z zespołem Aspergera, w większości przypadków są to osoby, tak jak już wcześniej powiedzieliśmy, bardzo wysoko funkcjonujące, które z nauką w zasadzie nie mają absolutnie żadnych problemów. One wręcz przeciwnie, są ponad normę. Bardzo dobrze, bardzo szybko się uczą.
Mają doskonałą pamięć bardzo często.
Bardzo często tak się zdarza. Natomiast są to osoby, które mają duże problemy właśnie z tym światem takim zewnętrznym pod kątem relacji z drugim człowiekiem. Albo rozumienia konkretnych sytuacji, rozumienia tego, co się właśnie zadziało dookoła
nich. Tekstów pewnych.
Dokładnie.
Wynika to też z tego, że osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu nie widzą całości i nie umieją ocenić tej całości, to znaczy widzieć, które elementy w tej całości są istotne, a które nie są. Wszystko jest tak samo ważne. Widzę część, nie umiem z tych części poskładać całości. Mogę ułożyć doskonale puzzle, natomiast nie potrafię opowiedzieć obrazka, który te puzzle przedstawiają.
To jest tak naprawdę proces, no proces tak naprawdę i nauki, i proces uczenia się życia. Więc jakby poza wiedzą poznawczą, czyli właśnie tym takim uczeniem się w szkole konkretnych przedmiotów, języków, mamy jeszcze ten aspekt taki, który w zasadzie przy osobach zdrowych, takich normatywnych, bardzo często się nad tym nie zastanawiamy, bo tak po prostu uczymy się kroić chleb, czy tak po prostu uczymy się, że przepuszczamy osoby starsze w drzwiach, albo podajemy im rękę na dzień dobry, albo w ogóle mówimy dzień dobry, albo że w grupie to witamy się z każdym i jakie panują tak naprawdę
my
zasady.
My uczymy się bardzo często już od tych naszych pierwszych dni po urodzeniu. Uczymy się przez naśladowanie.
Przez obserwację.
Przez obserwację. Osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu nie mają tej umiejętności. Nie
dokładnie
uczą się
tak
przez naśladowanie. I tego, ale tego mogą się nauczyć.
Tak. I my te osoby w naszym stowarzyszeniu również po prostu na co dzień uczymy. Rodziców też zachęcamy do tego, żeby bardzo mocno wymagać od dzieci nie tylko tej wiedzy poznawczej, która owszem w życiu w pewien sposób jest ważna, ale w przypadku właśnie osób z autyzmem, osób szczególnie już w przypadku osób z zespołem Aspergera, tych bardzo wysoko funkcjonujących, jeśli nie nauczymy tych ludzi funkcjonować w społeczeństwie, to niestety bardzo często my jako rodzice i również te osoby, co jest tak naprawdę dla wszystkich bardzo bolesne, ciągle będziemy słyszeć czubek, idiota, osoba z
dziwak,
jakąś...
kosmita.
Tak, osoba z chorobą psychiczną, dlatego że my na co dzień nie jesteśmy w stanie w jakiejś rozmowie albo obserwując zbadać, jaki iloraz inteligencji albo jaki poziom wiedzy ma dana osoba.
Widzimy ją bezpośrednio przez to zachowanie, które w tym momencie wykazuje.
Dokładnie. I nie zastanawiamy się tak naprawdę bardzo często, no bo jest takie powiedzenie, że każde zachowanie ma przyczynę, skutek i ono ma coś za sobą niesie. Natomiast czy my w życiu codziennym mamy taki czas na taką refleksję? Ojejku, ktoś właśnie tak coś zrobił. Dlaczego on to zrobił? Nie.
Ma jakiś problem. Nie, bo odbieramy w tym momencie to, że jest to osoba, która nam bezpośrednio przeszkadza, irytuje nas w jakiś sposób, tak? Zaburza nasze funkcjonowanie w jakiejś
sytuacji.
Zadaje
dziwne pytania. Wprost pyta mnie o to, jak na imię ma moja mama i jaki kolor najbardziej lubi. Na niektóre pytania to w ogóle sama musiałabym się zastanowić. Tak trudne są to pytania, albo specyficzne. Tak, dzień dobry, pani Boniko, a jaki kolor pani najbardziej lubi? A na jakie cele, albo na co pani najbardziej lubi przeznaczać pieniądze? Albo różne inne rzeczy, które są tak naprawdę bardzo bezpośrednie.
I to, że osoby te nie umieją kłamać i nie rozumieją kłamstwa jako takiego.
Kłamstwo jako kłamstwo to tak jakby to już jakby inna kategoria, natomiast ironia, myślenie...
Sarkazm.
Tak, to są takie bardzo trudne. Moja córka na przykład w ogóle takich rzeczy nie ogarnia. Jak w domu próbuje choć trochę być ironiczna, to ona wprost do mnie mówi albo robi tak, jak przed chwilą zironizowałam. I to są takie trudne sytuacje, czasami śmieszne, no mi jako rodzicowi śmieszne, ale jakby ona zachowała się w stosunku do kogoś innego. Już niejednokrotnie w szkole też zdarzyło mi się słyszeć, że moja córka pyskuje, że moja córka no, zachowuje się niestosownie, a ona zachowuje się niestosownie, chociażby wziąwszy pod uwagę fakt, a rzeczywiście pod kątem kogoś starszego, to nam się wydaje, że no, ta osoba jest za bardzo na przykład bezpośrednia albo bezczelna. Ale tak naprawdę to jest język, który ona na co dzień słyszy albo od dorosłych, no bo przecież nauczyciele w klasie mówią wprost bezpośrednio. No to zapal sobie światło, prawda? Albo idź zrób, przynieś tą kredę. No więc jeśli ona też w sposób bezpośredni, zapominając używać słowa, sformułowania na przykład pan, pani, albo jakiejś tam innej bardziej grzecznościowej formy, tego nie robi, no to jest odbierana jako osoba, albo jak broni, taka bezpośrednia, albo wręcz pyskująca, albo broni swojej racji, no bo jest nauczona tego, że jednak warto bronić swoich racji.
No to jeszcze musimy dodać, że osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, tutaj mówimy akurat o zespole Aspergera, mają bardzo wyczulone poczucie sprawiedliwości, takie wręcz chorobliwe.
Bo zasada to świętość dla osoby z autyzmem. Zasada, ład i porządek to jest podstawa funkcjonowania takich osób, bo to daje im poczucie bezpieczeństwa. Więc jeśli ktoś pewne zasady burzy, no to znaczy, że robi źle. I to nawiązuje do tego, co wcześniej mówiła Monika, ten brak czucia ironii, sarkazmu, tak? Czasami nawet ironicznie, czy właśnie jakimś żartem możemy powiedzieć coś, co być może łamie pewną zasadę. I ta osoba, no tutaj już mamy dwie rzeczy, ani ironia, ani poczucie humoru, jeszcze na dotyku łamanie zasad. I mimo, że my sobie zażartowaliśmy, to ta osoba odbiera jako, no absolutnie zrobiłeś coś bardzo złego. I bez kozerii, bez żadnego zastanowienia, bez żadnych zahamowań wprost nam o tym powie.
Przeczytałam taką opowieść o czterolatku z zespołem Aspergera, który mając te 4 lata czytał już w 3 obcych językach, ale bawiąc się w piaskownicy zaczął wypychać z tej piaskownicy dzieci. Kiedy rodzice tych dzieci zwrócili mamie owego 4-latka uwagę na to, że zachowuje się niestosownie i mama spytała, dlaczego to robi, powiedział, bo tam jest tabliczka, na której jest napisane, że dzieciom do lat 3 do piaskownicy wchodzić nie wolno. Kiedy wytłumaczyła, że dzieci nie wolno bić i nie wolno z piaskownicy wyrzucać, chłopczyk po prostu poszedł i zniszczył tablicę zakazującą bawienia się 3-latkom w piaskownicy. No bo
trudno
albo wolno,
dziwić.
Albo nie wolno. Tutaj zasady są... Jeżeli spotkamy w swoim życiu osobę z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, jak na nią reagować?
No po pierwsze, to my musielibyśmy najpierw wiedzieć, że to jest osoba, która ma zaburzenia ze spektrum autyzmu, bo mało kto z nas ma na tyle taką własną wiedzę i przygotowanie, żeby móc na pierwszy rzut oka rozpoznać, że to jest właśnie to zaburzenie, prawda? Natomiast myślę, że zawsze w przypadku takich niestandardowych zachowań warto zachować spokój, spróbować się zorientować, na ile ta osoba w ogóle swoim zachowaniem w jakikolwiek sposób nam przeszkadza, zagraża. Spróbować nawiązać z nią kontakt na spokojnie, jak to często mówię, mówić dużymi literami, zastanowić się nad tym, czy ona nas rozumie, czy w ogóle nasza interwencja jest w ogóle potrzebna, bo może nie jest potrzebna, może ta osoba sobie radzi. Ale na pewno wszystkim... łamanie barier, tak jak robimy, jeszcze przerwę, łamiemy bariery dotyczące osób niepełnosprawnych ruchowo, tak? Organizujemy podjazdy, windy dla osób niepełnosprawnych, likwidujemy krawężniki. Dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu takie infrastrukturalne zmiany nie mają szans pomóc. Jedyne, co może im pomóc, to zmiana świadomości i wiedzy na ten temat, że no, dlaczego tak się dzieje, dlaczego te osoby tak się dziwnie zachowują i być może po prostu troszeczkę woli akceptacji tej inności, która jest między nami, że być może te osoby mimo takich dziwnych zachowań w innym aspekcie swojego funkcjonowania czy w innym momencie są bardzo komuś potrzebne, być może coś dobrego dla społeczeństwa wnoszą, bo może pracują, może komuś pomagają. Nigdy nie wiemy.
I być może nauczymy się kiedyś właśnie tolerować owe dziwne czy ekscentryczne zachowania.
Po prostu przyjmować tak naprawdę
wykorzystywać,
i nie oceniać.
A wykorzystywać ten niezwykły potencjał, który w tych niezwykłych umysłach, zwłaszcza u osób z zespołem Aspergera, drzemie. I pozwolimy się tym osobom po prostu rozwijać i realizować w tym, co potrafią jak najlepiej. W każdym bądź razie miejmy nadzieję, że te dzieci z zespołem Aspergera, które teraz są gdzieś w początkowych klasach szkoły podstawowej, bezpiecznie przebrną przez system edukacji. Ten system edukacji będzie się stawał coraz bardziej dla nich przyjazny i już jako osoby wykształcone będą służyć także społeczeństwu, które jednak też musi wykonać pewien krok, aby je wspomagać. Ja dziękuję bardzo za rozmowę. Naszymi gośćmi były dzisiaj panie Agnieszka Kowalewska i Monika Korzuchowska-Dojlido z Białostockiego Oddziału Krajowego Towarzystwa Autyzmu. To na dzisiaj już wszystko. Ja dziękuję za uwagę. Do usłyszenia za tydzień. A teraz na naszej antenie programy dla mniejszości narodowych. Bez barier.